Były minister finansów Jan Wincent Rostowski zeznaje dziś przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT. To już drugie przesłuchanie tego polityka.
Obradom komisji przysłuchuje się redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Po raz pierwszy na pytania śledczych z Sejmowej Komisji do spraw VAT Rostowski odpowiadał 10 grudnia ubiegłego roku. Kwestionował wówczas szacunki dotyczące luki VAT, a także twierdzenie, że wzrosła ona za rządów PO. Teraz po raz kolejny świadek zapewnił, że system podatkowy przed 2011 rokiem był jak najbardziej szczelny. Ważny wątek przesłuchania dotyczył wprowadzenia tzw. odwróconego VAT-u, czyli jednego ze skutecznych narzędzi walki z wyłudzeniami. Świadek pytany o opóźnienia we wprowadzaniu odwróconego VAT-u mówił, że ma on także wady. Tymczasem przytaczany w czasie przesłuchania analizy wskazują, że wcześniejsze wdrożenie odwróconego VAT-u pozwoliłoby na ochronienie interesu ekonomicznego państwa. O takie działania apelowały poszczególne branże, wskazał szef komisji poseł Marcin Horała.
Co było tym bezpośrednim impulsem, żeby tą, mówiąc potocznie, wajchę przestawić, że ten odwrócony VAT na stal wprowadzamy?
My, że dochodziły do nas sygnały i z urzędów, ale także branży.
To, że narastały zgłoszenia, no to już tak, ja ale taki chciała, moment ale... podjęcia decyzji, okej, okay, no to już jest ten moment, kiedy... Już ich tyle, że wprowadzamy.
Ja bym też chciał otworzyć, ale nie jestem w stanie panu pomóc.
Ostateczna decyzja należała do świata, jako głównego ministra.
Oczywiście.
Zarówno, żeby do pewnego momentu go nie wprowadzać, jak i żeby w pewnym momencie zdecydować, że teraz wprowadzać.
Wszystko wskazuje na to, że Jan Wincent Rostowski stanie przed komisją raz jeszcze pod koniec jej prac, po to, aby skonfrontować go z zebranym przez śledczych materiałem. A we wtorek na pytania komisji odpowie wicepremier Jarosław Gowin, były minister sprawiedliwości. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Gospodarze z całej Polski wyszli dziś na drogi, aby wyrazić swoje niezadowolenie z obecnej sytuacji na rynku rolnym. Protesty odbyły się w około 30 miejscowościach.
Dziś protestowali zarówno hodowcy trzody chlewnej, sadownicy, jak i producenci warzyw. Strajki przybrały różne formy. Rolnicy z Sieradza wyrzucili na drogę krajową nr 11 kilka ton kapusty.
Gospodarze domagają się zmian organizacji handlu w Polsce. Ich głównym postulatem jest ochrona rynku krajowego. Rolnicy już kilkukrotnie próbowali rozmawiać z resortem rolnictwa o kryzysowej sytuacji polskiej wsi.
Dyskusje zdaniem strajkujących nie przyniosły żadnych efektów. Tym razem o podjęcie stosownych działań apelują do prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Mówi Paweł Kołodziejczak, lider Agrounii.
Dzisiaj bardzo mocno zwracamy się w kierunku pana prezydenta, by podjął on działania zmierzające w słusznym celu, który my widzimy, czyli obrona rynku krajowego to nasz główny postulat. W jaki sposób to zrobić? Istnieje bardzo, bardzo dużo sposobów, w jaki sposób ten rynek krajowy ochronić. My jako rolnicy, można powiedzieć, praktycznie nie mamy narzędzi, żeby podjąć takie działania. Prowadziliśmy jakiś czas rozmowę. Była rozmowa jedna z mniej ciekawych rozmów w życiu moim, czy w życiu moich kolegów. Prowadzona w taki sposób dość mało przyjemny, dość despotyczny. My się na to nie będziemy zgadzać.
Strajki, które odbyły się w całej Polsce, to nie jedyne działania, jakie gospodarze podejmują w walce o polskie rolnictwo. Dotychczas odbyło się już kilkanaście akcji protestacyjnych.
6 lutego rolnicy ponowią swój apel o pomoc, gromadząc się przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie.
Komisja Europejska domaga się od Polski dodatkowych wyjaśnień w sprawie ustawy, która zapobiega znacznemu wzrostowi cen energii w naszym kraju. Szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski rozmawiał dziś w Brukseli z unijnym ministrem do spraw klimatu i energii.
Komisarz zwrócił się o jak najszybsze przekazanie dalszych informacji na temat ustawy, aby ułatwić urzędnikom bieżącą ocenę skutków nowego prawa. Polski rząd oraz Bruksela podtrzymują chęć prowadzenia dialogu w tej sprawie.
Poseł Wojciech Zubowski, wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, zauważa, że tego typu rozmowy z Komisją Europejską prowadzą nie tylko władze Polski.
To, na co warto zwrócić uwagę, to nie tylko Polska z unijnymi organami prowadzi na ten temat rozmowy. Tego typu rozmowy prowadzone są też przez Niemcy i jest to, jak sądzę, kontynuacja polityki tej, o której mówiliśmy już od wielu miesięcy, to znaczy takiego rozwoju gospodarki i takiego podejścia do energetyki, które będzie najmniej obciążające dla gospodarstw domowych.
1 stycznia weszła w życie ustawa stabilizująca ceny energii na poziomie z połowy ubiegłego roku. Obniża ona m.in. akcyzę na prąd i zmniejsza tak zwaną opłatę przejściową.
Panamskie media zgodnie uważają, że Światowe Dni Młodzieży były wydarzeniem historycznym dla kraju. W świecie młodych wzięły udział setki tysięcy pielgrzymów z ponad 150 krajów.
O publikacjach, jakie na temat SDM pojawiły się w lokalnych mediach, mówi z Panamy ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Światowy Dzień Młodzieży w Panamie był prawdziwym świętem, także dla Panamczyków. Była to chwila radości, czytamy w dzienniku La Estrella de Panamá. Gazeta przytacza świadectwa młodych, dla których Światowy Dzień Młodzieży był czymś wyjątkowym, co zmieni ich życie. Bez wątpienia sukces Światowego Dnia Młodzieży w Panamie w przyszłości zmierzy się zmianą naszych postaw, a niekoniecznie zyskami ekonomicznymi, jakie zostawili pielgrzymi, czytamy w dzienniku. Pozytywnie wyraża się o spotkaniu młodych La Prensa. Przypomina słowa Franciszka o służbie publicznej, która powinna być synonimem uczciwości, sprawiedliwości i przeciwieństwem korupcji. Wydaje się to trywialne, ale pójście na spotkanie z papieżem powinno być jednym z najbardziej budujących działań, jakie zrobili deputowani. Ciekawe, gdzie postawią swój selfie i czy zależy i na tym, co myśli Franciszek, kiedy wypełniają swoje funkcje, czytamy w dzienniku. Przy okazji jeden z najważniejszych dzienników w kraju ukazuje bezpodstawność 6 mitów przeciwników spotkania młodych, według których Światowy Dzień Młodzieży miał sparaliżować kraj i pozbawić jedności społeczeństwo.
Tak zwane państwo islamskie przyznało się do 2 zamachów bombowych na filipińskiej wyspie Jolo. Zginęło w nich co najmniej 27 osób, a 81 zostało rannych, podała dziś w nocy związana z ISIS agencja prasowa AMAK.
Zamachów dopuszczono się w trakcie niedzielnej mszy świętej w katolickiej katedrze. Druga bomba wybuchła niedaleko od wejścia do katedry na parkingu. Drugi wybuch nastąpił, gdy na miejsce zdarzenia przybyli policjanci i wojsko.
Według policji zginęło 20 cywilów i 7 żołnierzy. Rannych jest 65 cywilów, 2 policjanci i 14 żołnierzy. Katedra była już wielokrotnie celem zamachów.
Na wyspie siedzibę ma radykalne ugrupowanie muzułmańskie Abu Sayyaf, które złożyło przysięgę wierności ISIS i jest znane m.in. z ataków bombowych.
W ocenie doktora Marcina Szydzisza tak zwane państwo islamskie wciąż stanowi zagrożenie. Politolog mówi, że świadczy o tym właśnie zamach na Filipinach.
Państwo islamskie to jest struktura, która wciąż działa. Ona teraz nie ma charakteru terytorialnego, tak jak to było jakiś czas temu. Nie kontroluje już realnych obszarów w Syrii i w Iraku, ale część ekstremistycznych ugrupowań muzułmańskich w różnych krajach decydowało się na przyjęcie zwierzchnictwa tak zwanego państwa islamskiego. I tak samo było z ugrupowaniem, które stoi za tymi zamachami, Abu Sayyaf, filipińskie ugrupowanie islamistyczne, które dokonuje tych strasznych zamachów i dokonuje ich w imieniu tak zwanego państwa islamskiego. W przyszłości można się spodziewać niestety kolejnych zamachów, dlatego że islam przemodelowało swój sposób działania.
Doktor Marcin Szydzisz wskazuje, że ISIS nie działa już jako struktura terytorialna, ale przybiera postać ukrytych komórek. Jak wyjaśnia, stoją za nimi ludzie wyznający ideologię tak zwanego państwa islamskiego, którzy w różnych miejscach świata będą starali się atakować bezbronnych ludzi.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.
A przed nami jeszcze prognoza pogody.
Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami śnieg lub deszcz ze śniegiem. Temperatura od 1 do 2 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 995 hektopaskali.